ostatni w tym roku na forum ekonomicznym w Karpaczu. Znaczy, nie wiem, czy po raz ostatni w Karpaczu, ale na pewno w tym roku, chociaż kto wie, wszystko się może zmienić. Pani profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, dyrektor Instytutu Statystyki Demografii SGH, członkini Komitetu Nauk Demograficznych, pan prorektor Szkoły Głównej Handlowej. Ja nie będę pani pozwolił, pani profesor, wszystkich pani tytułów i funkcji wymieniał, bo no, musielibyśmy trochę wydłużyć nasz panel. Rynek pracy wobec wyzwań związanych z pandemią COVID-19 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pani pisze w raporcie, znaczy w raporcie pod...
Znaczy nie ja, zespół, no, który tak, to pisał, że... ale no, współpracowaliśmy razem. Tak.
No właśnie, że pandemia wpłynęła destrukcyjnie na rynek pracy, że bezrobocie w szczególności dotyka osób młodych, gorzej wykształconych. Mówimy o regionie, no bo taki jest... obszar badań w tegorocznym raporcie, ale jednocześnie w Polsce wciąż mamy bardzo niski wskaźnik bezrobocia. Jak w takim razie pandemia wpłynęła na rynek pracy?
Może faktycznie popatrzmy trochę na Polskę, bo wiadomo, najbliższa koszula ciału, ale także z taką perspektywą trochę szerszą. Trzeba pamiętać o tym, że pandemia trafiła także w moment, który jest specyficzny z punktu widzenia w ogóle rozwoju demograficznego. Także my mamy do czynienia z sytuacją, kiedy generalnie ludzi młodych na rynku pracy mamy coraz mniej, kiedy poszukujemy pracowników, kiedy tak naprawdę nasz rynek pracy jest coraz bardziej zasilany pracownikami spoza granic Polski, głównie z Ukrainy, Białorusi, ale właściwie...
Rosji.
Z Rosji, tak, ale także z bardziej odległych zakątków tego świata. Więc tak naprawdę pandemia nie wpłynęła na rynek pracy od strony tego, że zadziało się na nim strasznie źle z punktu widzenia właśnie bezrobocia. Ale widać na przykład, że osobom młodym znacznie trudniej na rynek pracy było wejść. Nawet w przypadku absolwentów szkół wyższych dane, które analizowaliśmy także w systemie monitorowania ekonomicznych losów absolwentów, bardzo wyraźnie pokazały, że no, trudniej było absolwentom znaleźć pracę, szczególnie tym, którzy szukali pracy po pierwszym stopniu studiów, trochę mniej po drugim stopniu studiów, ale widać było, że to wejście na rynek pracy nie jest takie łagodne, jak było wcześniej. Także...
Oczywiście zależy to od wykształcenia i branży, w której szuka się pracy.
Dokładnie tak. Widać także, że rośnie liczba osób NEET, czyli tych, którzy ani nie pracują, ani się nie uczą. To często nie są osoby, które się zgłaszają do bezrobocia, na przykład młode kobiety.
Istniejące w systemie.
Tylko one po prostu zostają w domu, może decydują się na to, żeby urodzić dziecko, pozostając poza rynkiem pracy. I to także jest tendencja, którą widzimy i w Polsce, i w bardzo wielu innych krajach. Muszę powiedzieć, że pandemia bardzo specyficznie dotknęła rynek pracy, bo nie jest to taki typowy kryzys, gdzie właściwie wszędzie widzimy, dzieje się gorzej. Pandemia dotknęła niektóre branże, oczywiście przede wszystkim hotelarstwo, usługi,
gastronomię,
usługi, nie wiem, kosmetyczne, fryzjerów,
eventowe.
Kulturę, eventy, dokładnie. Z przyczyn oczywistych, bo lockdown te obszary najbardziej dotknął, ale jednocześnie widzimy, że rynek finansowy całkiem dobrze sobie poradził pomimo kryzysu. Widzimy, że sektor ICT, szeroko rozumiany, bardzo dobrze sobie radzi. Sektor zakupów internetowych rozwinął się w sposób niesamowity.
W ogóle chyba cały EdTech, mam takie wrażenie też,
ale
czy wszystkie, cały obszar świadczeń w
internecie. Tak? Znaczy, cierpią z powodu braku półprzewodników, bo jak uderzyła pandemia, uderzył kryzys, przestali, nie myśleli o tym, że tyle tego będzie potrzeba i teraz wręcz jest problem, w jaki sposób nadążyć za popytem, który bardzo szybko rośnie. Także widać, że ten rynek pracy jest znowu bardzo, bardzo nierówny. Myśmy też trochę popatrzyli na osoby 50+, bo też na SGH prowadzimy badania dotyczące tej grupy. I tu znowu widać bardzo różne sytuacje. Znaczy też w zależności od krajów trochę więcej osób zdecydowało się na rezygnację, znaczy na odejście z rynku pracy, trochę więcej osób straciło pracę. Więc to na pewno też jest takie zjawisko, z którym trudno będzie sobie poradzić. Osoby 50+ też no nieco gorzej sobie radziły w sytuacji przejścia na pracę zdalną, pracę online'ową, ze względu na trochę mniejsze kompetencje w tym zakresie, ale też pozytywny wynik zobaczyliśmy, że faktycznie w momencie, kiedy jest taka potrzeba, nawet te osoby, o których się zwykle mówi, że no ich kompetencje korzystania z dobrodziejstw świata internetu, świata nowych technologii są znacznie mniejsze, podwyższyły je znacząco. Także to też jest taki dobry sygnał. To, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że rynek pracy bardzo mocno uderzył kobiety. Znaczy sytuacja COVID bardzo uderzył, znaczy może tak, sytuacja COVID-owa bardzo mocno dotknęła kobiet. Nie tylko ze względu na ich pracę, a przypomnę, mamy kobiety nauczycielki, kobiety pielęgniarki, kobiety lekarki, więc często pracujące w tych zawodach najbardziej narażonych na zmiany związane z pandemią, ale także dlatego, że bardzo często to są także matki, które musiały poradzić sobie z faktem, że dzieci są w domu, nie idą do szkoły, nie idą do przedszkola, uczą się online, trzeba ich w tym wspierać, pomagać. I to takie, ten taki natłok pracy i zawodowej, i domowej bardzo często także objawił się bardzo dużym stresem, bardzo dużymi problemami.
Na ile na rynek pracy wpłynął wymuszony pandemią gigantyczny skok technologiczny. Tutaj chyba się zgodzimy. Ja pytam w kontekście takim, że ja to obserwuję, profesor Rostkowski ze Szkoły Głównej Handlowej, przecież także analizujący te procesy. Na samym początku pandemii, kiedy razem z SGH, ja jako przedstawiciel Future Business Institute przygotowywaliśmy takie badania na temat tych zmian, to on powiedział, że za rok, za dwa rynek pracy będzie transgraniczny, ale w tym sensie, że nie, że my będziemy jeździć do pracy, tylko tam, gdzie się będzie działo, my tu będziemy świadczyć pracę na rzecz podmiotów w innych krajach, a nawet na innych kontynentach. I że to jest ten skok.
W niektórych obszarach tak, to jest ewidentnie ten skok i to bardzo wyraźnie widać, że także w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, kiedy osoby takie, które no, pracowały online, pracowały właśnie w tej formule kontaktu elektronicznego, wybierały bardzo ciekawe destynacje do tego, żeby tam pojechać, pracować w ciągu dnia, po południu odpoczywać. Także wiem, że część osób spędzała czas w Tajlandii, w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich, tam pracując i...
Ale ogłoszenia, przepraszam, że przerywam pani profesor, ale ogłoszenia na tych portalach, które pośredniczą jakoś w pracy, są umieszczane coraz częściej przez firmy, tak jak pani wspomina, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich branż, no bo wiadomo, prawda? Ale tam, gdzie można, nagle okazuje się, że ta potrzeba dozoru osobistego pracownika przestała mieć takie duże znaczenie.
Może nie tak. W pandemii okazało się, że pracownicy potrafią sami sobie zorganizować pracę i nawet jeżeli to nie jest praca od godziny 8 do 16 w firmie, to ona jest wykonywana. Tak?
Od 8 do 10, potem od 12 do 13.
Pracowały na przykład właśnie od 7 do 12, potem się zajmowały dziećmi, gotowały obiad i potem znowu siadały do pracy. Też słyszałam takie informacje. Dwa dni temu, w pierwszy dzień forum, rozmawiałam z Markiem Lafranem z Microsoftu. Microsoft zanalizował trochę przepływy tego, co się działo w świecie wirtualnym. Ile było spotkań na Teamsie, ile było pracy na dokumentach różnego rodzaju, na czatach, ile było wymiany. To jest niesamowity skok. I wspólnie zgodziliśmy się, że to zostanie w takiej czy innej formie na pewno. Praca hybrydowa, tam gdzie oczywiście ona jest możliwa, wydaje się, że będzie coraz większą codziennością. Tylko to znowu jest wyzwanie, dlatego że budowanie relacji, budowanie poczucia wspólnotowości zespołu, załatwianie takich rzeczy, które się kiedyś załatwiało idąc na kawę, gdzie się spotkało kogoś, czy
jakieś smoltoki kuchenne, prawda?
Smoltoki kuchenne, czy nawet, przepraszam, pod toaletą czasami też tak bywało, tak? Więc takie rzeczy gdzieś bardzo pomagały i przestaliśmy je trochę doceniać. Także
będzie rynek pracy hybrydowej?
Będzie rynek pracy hybrydowej, będzie potrzeba myślenia, w jaki sposób zarządzać ludźmi w takiej pracy, w jaki sposób organizować pracę, w jaki sposób budować relacje. I to wbrew pozorom, a może nie wbrew pozorom, najtrudniejsze będzie dla osób młodych, które wchodzą na rynek pracy w sytuacji, kiedy właśnie nie mogą poznać tego zespołu, nie mogą do niego wejść naturalnie, tylko wchodzą przez kamerkę, przez monitor. Myślę, że to będzie wyzwanie także dla naszych absolwentów, uczniów, którzy no też niestety od 2 lat właściwie nie budują między sobą relacji. My mamy studentów na SGH, którzy nigdy w życiu nie widzieli naszego budynku, który jest piękny, cudowny i też stanowi miejsce.
I to ja znowu pani mówi o minusach, a ja powiem o plusach, bo ja znam osoby, które tu siedząc w Polsce robią w tej chwili doktoraty w Stanach Zjednoczonych, ani razu nie będąc tam na uczelni i nie widząc się ze swoimi promotorami czy profesorami.
Ale pytanie, czy to jest takie dobre, tak?
Znaczy, ja nie wiem. Zapewne ma to swoje plusy dodatnie i plusy ujemne.
Stanów Zjednoczonych jest bardzo ceniony, natomiast możliwość wymiany, rozmowy właśnie ze swoim promotorem, ze swoim tutorem też jest ogromnie istotna. Ja miałam tę przyjemność, że byłam na stypendium, gdzie widziałam, jak wygląda praca tutorska. Pracowałam z cudownym profesorem, który dał mi tyle wskazówek, tyle rzeczy, które wynikały z takich prostych rozmów, które odbywaliśmy między sobą, więc myślę, że...
Przy kawie na przykład.
Nie na takich spotkaniach tutorskich, to nawet nie była kawa, regularne spotkania, ale gdyby one nie były face to face, to myślę, że nie płynęłyby w ten sposób. On nie powiedziałby, słuchaj, jak interesujesz się tym tematem, to ja właśnie ściągnęłam tutaj książkę z półki, to ci dam tą książkę, poczytaj sobie, bo to jest bardzo ciekawe. Albo o, mój student pisał świetny doktorat na ten temat, wyciąga mi i daje go do ręki. To czegoś takiego już nie ma. Oczywiście możemy się dzielić dokumentami w przestrzeni wirtualnej, ale
no jednak nie jest
gdzieś
to
tam
samo.
To nie jest to samo. Także no są dobrze, plusy to... dodatnie, plusy ujemne. Będziemy musieli się nauczyć z nimi żyć.
Praca hybrydowa. Na pewno nie praca, pomijam przemysł i jakby odstawiam, chociaż nie chcę bagatelizować, tylko po prostu pomijmy. Nie 8 godzin dziennie i nie zmiana pierwsza, druga czy trzecia, tylko dowolnie jak sobie wybierzemy, tak? Jakie jeszcze pani widzi zmiany, które w przyszłości mogą dotknąć rynku pracy?
No też praca właśnie taka, że praca globalna, to już troszkę o tym mówiliśmy, tak? Czyli że my będąc w jednym kraju świadczymy
zespoły międzynarodowe.
Zespoły międzynarodowe, absolutnie tak, coraz więcej. My w nauce akurat bardzo dużo pracujemy w zespołach międzynarodowych. Też wcześniej pracowaliśmy hybrydowo, no bo...
Praca projektowa coraz częściej.
Praca projektowa też oczywiście jest czymś, co właściwie jest już normą, także w bardzo wielu obszarach, więc myślę, że... To też będzie coraz bardziej widoczne. Widać też, że trochę mniej jest takich rzeczy związanych z podróżami. Tak? Znaczy, pandemia to przytrzymała, ale też myślę, coraz częściej okazuje się, że jak mamy spotkanie na pół dnia, to niekoniecznie ludzie muszą, nie wiem, z całej Europy zjechać się, żeby te pół dnia porozmawiać o rzeczach technicznych. Ale bardzo, znaczy mam nadzieję i liczę na to, że jednak takie spotkania, jak na przykład u nas w sferze nauki, tak, konferencje naukowe, gdzie jesteśmy w stanie spotkać się ze swoimi znajomymi właśnie znowu przy tej kawie, w trakcie przerwy kawowej, czy wieczorem przy lampce wina, czy piwa, porozmawiać, bo to jest jednak coś, co jest nam niezbędne.
Muszę jeszcze o kompetencje przyszłości zapytać. Także w takim kontekście, że byłem zdumiony, jak pandemia bardzo przyspieszyła taki proces, że z badań wynika, że 11% mieszkańców miast dużych powyżej 100 tysięcy w tej kategorii statystycznej ceni sobie wyżej nieustający rozwój osobisty niż podróże i niż obcowanie z jakąkolwiek kulturą. Czyli wolą się bardziej rozwijać niż iść do kina, teatru czy na koncert.
Ale pójście do kina, teatru czy na koncert też jest...
Ale mi chodzi o rozwój w sensie rozwoju osobistego, ciągłego dokształcania się, nabywania nowych kompetencji.
Absolutnie tak, to jest kluczowe. My w naszej polskiej ramie kwalifikacji, jeżeli mogę użyć tak brzydkiego sformułowania, mamy napisane, że jedną z największych umiejętności jest umiejętność uczenia się przez całe życie. I to jest bardzo ważne, że tak naprawdę to my decydujemy, w jaki sposób się rozwijamy, w jaki sposób się uczymy. Świat dookoła nas zmienia się na tyle szybko, że taki ciągły rozwój jest właściwie koniecznością.
Mamy społeczne, mamy te cyfrowe kompetencje, podstawowe i wyższe pewnie nadal, prawda? Będą kluczowe.
Świat cyfrowy dotyka nas ciągle nieustająco. Właściwie dzisiaj na wyciągnięcie ręki mamy, powiedzmy, moc i przesył, którego kiedyś w ogóle nie mieliśmy. Ja no, jestem trochę starsza, to pamiętam czasy czarno-białych komputerów, tego kiedy pojawiały się pierwsze twarde dyski, duże dyskietki, które tam IBM-y ciągle się
12-bitowe.
Psuły. Tak. Teraz właściwie młodzi już żyją w zupełnie innym świecie. Tak? Dla nich oni w ogóle nie wiedzą, jak wyglądała dyskietka, czy nawet płyta CD.
Nie wiedzą, co to jest, jak się pokazuje czasami.
Absolutnie. Niektórzy jeszcze wiedzą, ale na pewno jest to świat, który się zmienia, bo dzisiaj korzystamy z banku przez telefon, robimy zakupy przez telefon czy online'owo.
Prowadzimy
to nie jest
kalendarz.
Tylko kwestia pracy, ale to jest także kwestia naszego życia codziennego, gdzie coraz więcej korzystamy z dobrodziejstw, technologii, żeby wspierać nasze funkcjonowanie. I moim zdaniem to znowu jest coś, co będzie z nami. Musimy się tego nauczyć.
A miejsce kompetencji miękkich? Przepraszam, że przerywam, ale...
Kompetencje miękkie są zawsze ciągle i nieustająco konieczne. Tak jak
będzie rosła ta potrzeba,
pracodawcy
wartość.
Mówią, zatrudniamy ludzi ze względu na ich twarde kompetencje, umiejętności, wiedzę, kwalifikacje. Zwalniamy najczęściej z powodu kompetencji miękkich, tak? Czyli umiejętność pracy w zespole, umiejętność
komunikacji,
komunikowania się, tak? Umiejętność współpracy z kontrahentami, klientami. To jest wszystko to, co jest absolutną koniecznością.
To ja przepraszam, ja tak poganiam, bo tu strasznie stresuje mnie ten zegar, który tutaj na nas zerka z boku nieprzyjaźnie zawsze. Jak się to ma do polskiego prawa pracy, do całej kodyfikacji? Jakie to jest wyzwanie dla regulatora? No przecież my mamy kodeks pracy napisany z myślą o fabrykach, gdzie się pracuje na 3 zmiany, 8 godzin dziennie, wchodząc i wychodząc odbija kartę.
No i to jest wyzwanie na pewno dla naszego rządu, dla naszych partnerów społecznych. Próby zmiany kodeksu pracy w Polsce to jest, myślę, historia, która już by wiele tomów zapełniła. Ja miałam tę przyjemność pracowania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej właściwie od końcówki lat 90. i cały czas mówiliśmy o tym, że potrzebna jest zmiana kodeksu pracy. Możemy to powtarzać. Mam nadzieję, że to, co się zadziało w okresie pandemii, faktycznie wymusi także zmiany kodeksu pracy. W naszym raporcie spojrzeliśmy też na kwestie właśnie dialogu społecznego. I widać, że kryzys buduje konstruktywny dialog, bo jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy właściwie wszystkim jest trudno i łatwiej się wtedy dogadać niż wtedy, kiedy sytuacja na rynku pracy jest lepsza. Więc mam nadzieję, że ten konstruktywny dialog zbudowany w czasie COVID-u pomoże także pochylić się nad kodeksem pracy, pomoże ten anachroniczny dokument, czy to anachroniczne prawo dostosować do dzisiejszych wyzwań.
A może napisać od nowa?
No to samo.
Była taka kandydatka na prezydenta, która chciała całe prawo pisać od nowa, może sam kodeks by wystarczyło.
Wiem, że taki nowy kodeks pracy leży w szufladach, więc mam nadzieję, że on ujrzy światło dzienne. Czasami warto napisać jest niektóre regulacje na nowo, aczkolwiek też myślę, że w tworzeniu prawa w Polsce doszliśmy już do takiego momentu, gdzie trzeba by było się zastanowić, ile jeszcze tysięcy stron musi powstać, żeby pomyśleć, jak to prawo zrobić prostszym, przyjaźniejszym i bardziej użytecznym dla użytkowników.
Bodajże premier Kanady powiedział swego czasu, że słysząc o liczbie ustaw przyjętych przez parlament, powiedział, że jego nie interesuje liczba ustaw, tylko ich jakość. I może to jest, bo w naszej polityce ja mam takie wrażenie, wciąż gonimy, prawda, że się chwalą kolejne ekipy 350 ustaw, 290 ustaw. Chyba nie w tym kierunku.
Nie, już przestaliśmy numerować dzienniki ustaw, bo już tych numerków by chyba zabrakło.
Więc zostawmy regulatora na koniec. Muszę o to poprosić pani profesor, tą jasną wizję przyszłości. Co dostrzega pani po tej jasnej stronie, myśląc o rynku pracy za rok, dwa, pięć.
Ja myślę, większy szacunek do pracowników, więcej kobiet na rynku pracy, więcej równości na rynku pracy i więcej umiejętności dobrego łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi zarówno u mam, jak i u ojców, co jest bardzo ważne. Także Ja bym chciała, żeby taka wizja się spełniła.
Większa społeczna odpowiedzialność pracodawców?
Absolutnie tak, aczkolwiek o to się nie boję, bo my naprawdę żyjemy w tak trudnej sytuacji demograficznej, że pracodawcy coraz bardziej doceniają pracowników. To jest ten zasób, który jest najbardziej ceniony, najbardziej trudny do pozyskania. Sytuacja demograficzna jest taka, że w przyszłości wiemy, że tych osób będzie coraz mniej, więc doceniajmy pracowników, ale myślę, że pracodawcy tak naprawdę coraz więcej pracowników doceniają.
Bardzo dziękuję pani profesor. Profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej, członkini Komitetu Nauk Demograficznych, pan była wiceminister, prorektor do spraw nauki SGH. Bardzo dziękuję za ten panel. Państwu również dziękujemy. Mam nadzieję, że zobaczymy się znowu za rok przy tej okazji, a zapewne wcześniej przy różnych innych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.